Teraz bym poprosił o wyświetlenie zdjęcia. Na zdjęciu widzimy naszego brata, który nazywa się Ravi Zacharia. Wiele lat temu, bo 20 kilka lat temu, on był w Polsce i usługiwał w Polsce i ja miałem ten przywilej, że mogłem być na konferencji, na której on usługiwał. Był bardzo znanym ewangelistą, był bardzo znanym człowiekiem, który zajmował się apologetyką i rozmawiał z ludźmi na temat ich pytań odnośnie Boga, odnośnie życia z Bogiem. Urodził się w Indiach, potem wychowywał się, potem gdy miał 20 lat, jego rodzina przejechała do Kanady, on też przejechał do Kanady i od pewnego czasu mieszkał w Stanach Zjednoczonych, ale podróżował po całym świecie. Jak mówię, był w Polsce i 19 maja zmarł. Dla mnie to jest taka szczególna rzecz, bo bardzo wiele z tego, czego się nauczyłem, jeśli chodzi o zwiastowanie Bożego Słowa, to uczyłem się od niego. On nie mógł o tym wiedzieć, ale ja korzystałem z jego wykładów, słuchałem, uczyłem się tego w ten sposób, że starałem się to, co ważne, wziąć od niego. Jego rodzina, on miał żonę, trójkę dzieci, dorosłe dzieci, oczywiście bardzo to przeżywają i jako Kościół cały na świecie bardzo chcemy ich wspierać w tych trudnych chwilach. I dzisiaj też, gdy będę zwiastował słowo, to chciałbym się do jego osoby bardzo odnieść do tego, co on mówił o sobie, mówił o innych ludziach. Ale zanim będziemy słuchać słowa, zanim będziemy czytać słowa i rozważać je, to pomódlmy się przez chwilę. Panie Boże, tak bardzo potrzebujemy tego, żeby dzisiaj Twoje słowo dotarło do naszych serc. Żeby stało się pokarmem dla nas. Żeby ono naprawdę nas ugruntowało w Tobie. Żebyśmy byli wzmocnieni, żebyśmy byli dotknięci tym, co Ty masz dla nas. Panie, prosimy Ciebie o to. Prosimy Ciebie o to. Dzisiaj działaj, niech Twój Duch Święty szczególnie do nas mówi. Panie, niech to nie będzie jakieś tylko słowa, ale niech to będzie naprawdę przesłanie pochodzące prosto od Ciebie do naszych serc. W imieniu Jezusa o to proszę. Spraw, żeby moje serce, żeby to, co ja mówię, było otwarte na Ciebie, żeby w tym był Duch i żebyś Ty mógł się tym posługiwać. W imieniu Pana Jezusa o to prosimy. Amen. Czytamy tekst, który jest w liście do Filipian i będziemy czytać tekst, który zaczyna się w rozdziale pierwszym, a kończy się w rozdziale drugim. Przepraszam. I tak czytamy od 27 wiersza pierwszego rozdziału i będziemy czytać do 4 wiersza rozdziału drugiego. Ja czytam z ekumenicznego tłumaczenia Biblii. Ono jest takie chyba najwyraźniejsze, najwyraźniej przekazuje myśli, które zawarte są w tym tekście. Żyjcie między ludźmi w sposób godny Ewangelii Chrystusa, abym, kiedy przyjdę i zobaczę was, czy też będę nieobecny, mógł usłyszeć o was, że trwacie w jednym duchu, jednomyślnie walcząc o wiarę opartą na Ewangelii. Nie dajcie się w niczym zastraszyć przeciwnikom, bo dla nich jest to dowodem zguby, a dla was zbawienia i to od Boga. Wam bowiem zostało darowane ze względu na Chrystusa nie tylko w Niego wierzyć, ale też dla Niego cierpieć. Toczcie toczycie przecież tę samą walkę, w której mnie widzieliście, a teraz o niej słyszycie. Jeśli więc jest jakaś zachęta w Chrystusie, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota ducha, jakieś współczucie i miłosierdzie, dopełnijcie mojej radości i to samo myślcie, mając tę samą miłość, zjednoczeni i jednomyślni. Nie kierujcie się kłótliwością i próżną chwałą, ale z pokorą jedni drugich uznawajcie za ważniejszych od siebie. Niech każdy zwraca uwagę nie tylko na swoje sprawy, lecz także na innych. Pierwsza część tego tekstu mówi nam o tym, że mamy żyć i nasze życie ma być godne Ewangelii i tłumaczy nam jak, dlaczego. Dlatego, że żyjemy wiarą w Ewangelię. I wiara Ewangelii to jest poselstwo Chrystusa. To jest to, co Pan Jezus przyniósł. Ewangelia to jest to, co Pan Jezus przyniósł od Ojca i to, co słyszał u Ojca i to, co powiedział swoim uczniom. I to przez uczniów, przez tych, którzy byli ich też naśladowcami, dotarło do nas. I my wiemy, że Pan Bóg nas kocha i że Pan Bóg chce być w społeczności z nami. A właściwie chce, żebyśmy my byli w społeczności z Nim. I mało, że chce, to umożliwia przez Jezusa Chrystusa, przez Jego życie i śmierć, umożliwia nam to, abyśmy byli z Bogiem. I to bycie z Bogiem wiąże się z tym, że Bóg się cieszy tym, że jesteśmy z Nim. I co jest bardzo istotne w Ewangelii, to Ewangelia jest poselstwem bardzo prostym. Poselstwem, które dotrze do człowieka o najbardziej ograniczonych możliwościach, ale też może zostać przekazane przez człowieka o bardzo ograniczonych możliwościach. Przed chwilą wspominaliśmy o rabim Zakaria i o nim naprawdę można powiedzieć, że to był chrześcijański erudyta. Czytał mnóstwo, zapoznał się z wszystkimi możliwymi filozofiami i potrafił o tych filozofiach dyskutować, ale nie zawsze tak jego życie wyglądało. Posłuchajcie, jak życie z Bogiem rabiego zaczęło się. Kiedy był dzieckiem w rodzinie człowieka w Indiach, bogatego, bo jego ojciec pracował dla rządu. Na różnych stanowiskach, ale cały czas pracował dla rządu. Na początku jeszcze mieszkali w miejscowości, która nazywa się Chennai, a kiedyś Madras, w prowincji, która nazywa się Tamil Nadu. Ale później ojciec ze względu na pracę rządową przeprowadził się z całą rodziną do Delhi. Mieszkali w stolicy Indii. I ojciec był niesamowicie zajęty pracą na różnych stanowiskach. W pewnym momencie był bardzo ważną osobą, osobistością w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, ale też był bardzo, ze względu na to, był bardzo często takim człowiekiem przeżywającym duży stres. I ten stres bardzo często też powodował to, że nie potrafił we właściwy sposób odnosić się do swojej rodziny. W rodzinie była przemoc. I Ravi, szczególnie gdy już był nastolatkiem, tej przemocy zaczął doświadczać. Doświadczała tej przemocy żona tego pana Zakarajas. Co ciekawego też i co wyjątkowego, oni byli nominalnymi chrześcijanami. Należeli do kościoła anglikańskiego, chodzili co niedziela na nabożeństwo anglikańskie, ale to był tak zwany high church, czyli wyglądał taki jak jakikolwiek kościół historyczny. Przychodziło się, nie słuchało się tego, co się tam działo, tylko po to, żeby być. I tak Ravi Zachariah też chodził na te nabożeństwa w kościele anglikańskim. Nic mu to nie dawało. Kiedy był nastolatkiem, to właściwie jego największą pasją stał się sport, a dokładnie krykiet. Gra, o której my Polacy niewiele wiemy, ale w Indiach to jest sport prawdopodobnie, że numer jeden, narodowy sport. Oni po prostu krykietem żyją, a szczególnie gdy Indie grają z Anglią i uda im się wygrać z Anglią, to wtedy już jest święto narodowe. Przy czym mecze krykieta trwają bardzo długo. Czasami taki mecz międzynarodowy potrafi trwać cały tydzień. Oczywiście z przerwami, oni jakąś część rozgrywki robią jednego dnia, kończy się drugiego dnia i tak dalej. I on kochał ten sport, marzył o tym, żeby zostać wybitnym graczem. Był dobry, ale nie był taki najlepszy. Był dobry, więc zawsze go wybierano tam do drużyny klasowej, do drużyny szkolnej, potem do drużyny na uniwersytecie. Ale przez to, że tak lubił sport, to bardzo nie lubił nauki. Nie lubił czytać, nie lubił chodzić do szkoły, nie lubił uczyć się, nie lubił odrabiać zadań domowych, więc z tym było bardzo źle. I w końcu Gdy kończył klasę, a w Indiach był taki zwyczaj, że wyniki uczniów, on akurat chodził do bardzo takiej, w średniej szkole, to do bardzo drogiej szkoły. Ojca było stać, żeby za tą drogą szkołę zapłacić. I wyniki, nie dostawało się świadectwa tylko, świadectwo uczeń miał, ale oprócz tego, że świadectwo, to jeszcze stopnie były publikowane w gazecie. Więc nie było tego problemu, że dziecko schowało świadectwo do kieszeni i później powiedziało: a tato, co tam stopnie, bylebyśmy zdrowi byli. I w ten sposób nie tłumaczyło się. Wyniki ucznia były w gazecie opublikowane. Na którejś tam stronie można było to sobie znaleźć i przeczytać. I ojciec wpadał w furię, gdy czytał wyniki Raviego Zachariah. To wtedy szczególnie dochodziło do takich aktów przemocy. I Ravi, gdy w końcu już skończył szkołę średnią i poszedł na jakąś uczelnię, stwierdził, że jego życie jest zupełnie bezsensowne. Ale w tym momencie, w tym czasie akurat, jego siostry, miał dwie siostry, gdzieś tam zostały zaproszone na spotkanie, które organizowała organizacja Chrystus dla Młodzieży. Przepraszam, Młodzież dla Chrystusa, Youth for Christ. Te siostry mówią: no chodź z nami, takie fajne spotkanie, zobaczysz coś tam. Przy czym Ravi był łasuchem, tak jak wielu młodych ludzi. Mówią, i te siostry powiedziały mu: słuchaj, na koniec tam zawsze jest poczęstunek. Dają najlepsze jedzenie indyjskie. No i on tam w końcu zgodził się, żeby pójść. Poszedł i na tym spotkaniu szef Młodzieży dla Chrystusa, Kanadyjczyk, przemawiał. I gdy on zobaczył, jak ten człowiek przemawia, stwierdził: ja chcę być taki jak on. Nie była kwestia treści tego, co on mówił, tylko tak jakoś mu ten człowiek zapasował i ta cała to całe spotkanie toczyło się i na końcu było wezwanie ewangelizacyjne i rabbi był jedyną osobą, która wyszła na środek. Jeden. I wyszedł i tam podszedł do niego jeden z pracowników Młodzieży dla Chrystusa z Indii, modlił się z nim, powiedział mu coś, do czegoś go tam zachęcał, ale to jak gdyby spłynęło po rabim. On tylko mówił, chciałbym być taki jak ten mówca tam, chciałbym być taki. I wyobraźcie sobie, że kilka dni później on był tak zniesmaczony swoim życiem, tak zdenerwowany swoim życiem, że i tak sfrustrowany, zniechęcony, że postanowił popełnić samobójstwo. Jakoś tak było, że na uczelni miał dostęp do jakiejś pracowni, w której przechowywane były trucizny. I on z różnych tych trucizn nabrał ze sobą do domu, zabrał je i następnego dnia wszyscy z domu już wyszli. Został tylko służący i on. I rabbi wziął te wszystkie trucizny, pomieszał, zalał wodą, wypił i oczywiście to miało natychmiastowy skutek, taki, że zaczął bardzo mocno wymiotować i zaczął tracić przytomność i ostatkiem sił tylko krzyknął ratunku. I ten służący usłyszał to i to było, on był zamknięty w łazience, służący wyłamał drzwi i oczywiście rabbi się obudził już w szpitalu. W szpitalu, podłączony pod kroplówki, lekarze walczą o jego życie. Nie wiedzą, nie do końca wiedzieli jeszcze, co on uszkodził sobie, jakie organy wewnętrzne. I wtedy, w tym momencie, jego mama siedziała z nim w tym szpitalu, była przy jego łóżku. Mama go zawsze kochała i była tą osobą, która nawet go broniła przed tymi wybuchami agresji ojca. I jak on tam jest, wchodzi człowiek, który z nim rozmawiał. Rabbi został erudytą i niesamowicie wykształconym człowiekiem. A ten człowiek, który z nim rozmawiał wtedy tam na tym spotkaniu Młodzieży dla Chrystusa, nie skończył 7 klas. Był bardzo prostym człowiekiem, nic nie wiedział. Wchodzi, ale on usłyszał o tym, że rabbi jest w szpitalu i przyszedł do niego i mówi, słuchaj, ja chciałbym ci coś dać. Ty bardzo tego potrzebujesz teraz. I mówi, tu jest Biblia dla ciebie. I mówi do matki, słuchaj, a ty mu czytaj to, czytaj. I mówi, i zacznij od Ewangelii Jana i zacznij od 14 rozdziału. 14 rozdział Ewangelii Jana. I ta matka zaczęła czytać to, przy czym ona słabo mówiła po angielsku. Słabo czytała po angielsku, a to była Biblia króla Jakuba, strasznie trudny, staroangielski, więc ona miała duże problemy, ale w pewnym momencie doszła do tekstu, przeczytajmy go sobie, 14 rozdział Ewangelii Jana. Dziewiętnasty wiersz i końcówka 19 wiersza brzmi tak. Ponieważ ja żyję i wy żyć będziecie. I to dotarło do rabiego. W tym stanie, w jakim on był, w takim stanie człowiek nie myśli jasno. W takim stanie człowiek ma bardzo poplątane, jego mózg pracuje dziwnie. I w tym momencie, ale to słowo, ponieważ ja żyję i wy żyć będziecie, dotarło do niego. I on natychmiast uchwycił się tego słowa, uwierzył, będę żył. I po 5 dniach wyszedł ze szpitala, zdrowy. I od tego momentu zmienił się niesamowicie. To było to, to on, 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 Totalnie, totalna zmiana. Zaczął czytać, czytał Biblię, ale czytał inne książki, zaczął uczyć się i od tego momentu zawsze był jednym z trzech najlepszych uczniów w swojej klasie. Jednym z trzech najlepszych uczniów w swojej klasie. I skończył bardzo dobrze studia. Z ojcem nie zawsze był w zgodzie, ale to dlatego, że ojciec miał pewne pragnienia. Ojciec chciał, żeby on został biznesmenem, a w pewnym momencie rabbi powiedział, ja idę i będę uczył się teologii i będę ewangelistą. I ojciec tego nie do końca się z tym zgadzał. Ale co, słuchajcie, jego umysł w momencie, gdy on usłyszał to słowo, był jak umysł dziecka, a może jeszcze mniej. Ten człowiek, który mu przyniósł Ewangelię, nie miał 7 klas. Nie wiem, może nawet 5 nie miał. To był Indus. To był człowiek z Indii. Nie mógł pozwolić sobie na wykształcenie. I przyniósł mu tylko Biblię i dał mu Biblię i powiedział 14 rozdział Ewangelii Jana. I to wystarczyło. I to zmieniło życie rabiego. I co najważniejsze było w tej zmianie? To nie była zmiana z gorszego na lepsze. To nie była zmiana ze złego na dobre. To była jaka zmiana? Chociaż te wszystkie rzeczy tam się mieszczą w tym. To była zmiana ze śmierci na życie. Rabi zmienił swoje życie i w tym życiu przedtem było wiele śmierci, a teraz było życie od Boga. I to godne życie, nasze godne życie Ewangelii, to jest życie, w którym jest zmiana, w którym my, ale też i inni mogą doświadczyć tego, że zmieniliśmy się. Druga rzecz, jaką tutaj mówi nam apostoł Paweł, to jest to, że żyjemy nie tylko w wierze dla Chrystusa. Jeśli życie nasze jest w Chrystusie, to żyjemy nie tylko w wierze, ale też czymś, o czym nie lubimy słyszeć. Bo apostoł Paweł dokładnie mówi, tylko trzeba otworzyć ten tekst. Ja mam Ewangelię Jana. Wam bowiem zostało darowane ze względu na Chrystusa nie tylko w Niego wierzyć, ale też dla Niego co? Cierpieć. Cierpieć. My byśmy bardzo chcieli, żeby nasze życie było bez tego słowa, cierpienie. Ale wtedy mamy problem, że to nie będzie życie takie, do którego wzywał Chrystus Pan. W Ewangelii Marka, w 8 rozdziale, 34 wiersz, ale nie tylko w tej Ewangelii, również w Ewangelii Łukasza i w Mateusza jest to bardzo ważne słowo. I tutaj w tej Ewangelii Marka ważny jest kontekst. Przeczytajmy sobie ten kontekst. Ja myślałem, że przeczytam tylko 34 wiersz, ale przeczytajmy od 32 wiersza. Wcześniej Jezus mówi o tym, że ma być odrzucony, ma wycierpieć, ma być zabity, a i gdy tak mówi, 32 wiersz. A mówił o tym otwarcie. Wtedy Piotr wziął go na bok i zaczął stanowczo odwodzić od tego. Lecz on odwrócił się, spojrzał na swoich uczniów i ostro skarcił Piotra, mówiąc, idź, i tutaj jest w naszym tłumaczeniu, za mną. I raczej by wynikało, że idź precz, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. Następnie przywołał do siebie tłum wraz ze swoimi uczniami i powiedział, jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje. Z tego wynika, że nie można chodzić za Jezusem, nie biorąc krzyża. A krzyż jest znakiem tego, że dla Chrystusa cierpimy. Że dla Chrystusa jesteśmy czasami poddani rzeczom, które nam się nie podobają. Znowu odwołam się do świadectwa Rawiego. Rawi miał bardzo poważne uszkodzenie kręgosłupa. A akurat gdy usługiwał jako ewangelista, to wymagało od niego, żeby czasami przez kilka godzin, czasami przez godzinę, ale czasami przez kilka godzin stać. Chodził, stał, ale to powodowało, że ten ból w kręgosłupie czasami był nie do wytrzymania. I mógł zrezygnować z usługi, jaką sprawował, albo nie. Ale to oznaczało, że musiał cierpieć. W pewnym momencie też przyszło do jego życia uzdrowienie. Ale najpierw kilka lat, albo nawet więcej niż kilka, musiał nieść ten krzyż. Czasami to jest inny krzyż, czasami to jest inna sprawa. Czasami to jest to, że nie jesteśmy rozumiani. Czasami to jest to, że jesteśmy wyśmiewani. Czasami jest to, że ludzie nam się bardzo sprzeciwiają. Ale Pan Jezus mówi, kto chce iść za mną, niech bierze krzyż swój na siebie i naśladuje mnie. Więc życie godne Jezusa to jest życie wiary, gdy wierzymy, gdy wiarą trzymamy się Ewangelii, tego, co Jezus nam przekazał. Życie godne Chrystusa to jest życie godne Ewangelii, to jest życie, w którym też jesteśmy gotowi cierpieć dla Niego. I ostatnia rzecz, o której czytamy tutaj w tym fragmencie Pisma Świętego. Ona została w pewien sposób tak ukryta tutaj w tym tekście. To jest ten już drugi rozdział. I tam w tym drugim rozdziale jest takie, w drugim wierszu jest cały taki szereg wezwań apostoła Pawła i między innymi to w tym wezwaniu jest to, aby Filipianie, aby ci odbiorcy jego listu byli zjednoczeni. W tym przynajmniej tłumaczeniu ekumenicznym, tak to jest wyrażone, w tłumaczeniu Biblii Warszawskiej jest zgodni. A zdaje się, że w tym tłumaczeniu Piotra Zaręby jakoś on mówi o zgodności, o jednomyślności chyba. Nie dokładnie pamiętam. Ale to słowo zjednoczeni to jest takie słowo, tam jest słowo, które zostało przetłumaczone w taki sposób, i zwracam uwagę na to, że mówi to o jedynce. Tam jest jeden, tak? W słowie zjednoczony jest jedynka. A tam jest słowo o duszy, o naszej duszy. I apostoł Paweł użył coś takiego słowa, które niektórzy tłumacze przetłumaczyli, że mamy być jednej duszy. Jednej duszy. Ale właśnie, to nie jest dokładnie tak, bo to by oznaczało, że musimy jednakowo myśleć, jednakowo odczuwać, jednakowe decyzje podejmować, jeśli mamy być jednej duszy. Ale tam jest to inne słowo greckie, które też wyraża jedność, ale jest o wiele bogatsze, bo apostoł Paweł pisze, że mamy być semipsyche. Semipsyche, co znaczy harmonijnej duszy. Że nasze dusze mają być w harmonii. Mają być w harmonii ze sobą. I on potem rozwija tę myśl i mówi, że tej harmonii brakuje wtedy, gdy w naszym życiu co? Pojawia się kłótliwość, gdy gonimy za naszą pychą, gdy uważamy siebie za wyższych od innych, gdy przedkładamy swoje sprawy nad sprawy innych, czyli to jest czysty egoizm. I możemy powiedzieć, że jedyną możliwością do tego, żebyśmy byli tak zjednoczeni, jak Paweł tu mówi, albo tej jednej duszy, jak Paweł tu mówi, albo tej harmonijnej duszy, jak Paweł tu mówi, jest to, gdy kochamy. Gdy w naszym życiu jest ta jakość, którą daje nam miłość Chrystusowa. Miłość Chrystusowa. On ukochał mnie. Ja jestem Jego ukochanym i dlatego mogę kochać innych. Dlatego chcę, żeby inni zobaczyli, jak Chrystus bardzo ich kocha przeze mnie. I wtedy nie ma kłótliwości, nie ma tej pychy, nie ma tego, że gonię za swoimi sprawami, ale raczej sprawy innych przedkładam nad swoje. I też pozwólcie, że na koniec opowiem świadectwo właśnie, jakim dzielił się Rawi Zakaria, które mówi o miłości. On pewnego razu, jeszcze przedtem, niż nim zaczął pracować, zdecydował się pracować jako taki ochotnik, kapelan dla wojsk amerykańskich w Wietnamie. Był Kanadyjczykiem, obywatelem Kanady, z pochodzenia Indusem, ale mógł się zarekrutować do takiej organizacji jako kapelan i jako kapelan poleciał do Kanady, do Wietnamu, do wojsk amerykańskich. No i tam miał spotkania z tymi wojskowymi, ale nie tylko amerykańskimi, również Wietnamczykami, bo południowi Wietnamczycy walczyli też po stronie amerykańskiej. I miał swojego tłumacza. Ten tłumacz miał na imię Heng. Takie dziwne imię, Heng. Dla nas wietnamskie imię, Heng. I oni mieli szereg spotkań, Heng tłumaczył. Wielu ludzi oddało swoje życie Chrystusowi, wielu z tych południowych Wietnamczyków, z tych wojskowych. I potem skończyła się ta praca, skończyła się ten kontrakt Rawiego. Rawi poleciał z powrotem do Kanady, a Heng został w Wietnamie. Niedługo potem południowy Wietnam upadł. Został zdobyty przez żołnierzy Wietkongu, żołnierzy północno-wietnamskiej armii. I Heng dostał się w ich ręce. I oni powiedzieli mu, ty jesteś szpiegiem CIA. Mówił po angielsku, płynnie mówił po angielsku. Musiał być szpiegiem CIA. Nie, jestem szpiegiem CIA. Nie, ja tylko takie jakieś spotkania tam tłumaczyłem. Nie, na pewno jesteś szpiegiem CIA. No i trafił do obozu reedukacyjnego na wiele lat. W tym obozie pewnego razu, pewnego dnia już miał dosyć wszystkiego. I mówi, Panie Boże, ja się wyrzekam Ciebie, ja mam, to nie działa, to wszystko, tu jest tak strasznie, ja już zapominam o Chrystusie. I tego dnia wysłano go do pracy. I ta praca miała być wyjątkową udręką, bo miał pracować i czyścić latryny. Bardzo paskudne, brudne latryny. No i on tam wodą, jakąś szczotką to wszystko mył i mówi, gdy opowiadał o tym, to mówi, no nie wyobrażacie sobie, co to było. I w pewnym momencie w tej latrynie on patrzy, a tam jest kartka. I oni im nie za bardzo pozwalano czytać w tym obozie. Mogli czytać, ale tylko literaturę marksistowską po wietnamsku i była dostępna też po francusku. Nawet dzieła Marksa Engelsa można było sobie wziąć i poczytać. Więc to nie było coś, co on chciał czytać. I tam leży kartka i on widzi, że z angielskim tekstem. Wiecie, kartka w latrynie mogła być używana tylko do jednego celu. Na górze było napisane romans. tą kartkę wziął, wyprostował, umył dokładnie, złożył i włożył do swojej kieszeni. I cały dzień jakoś tam przeszedł, na koniec dnia, wieczór i w końcu noc, wszyscy już się położyli, wszyscy u niego w tej celi zasnęli, chociaż to chyba nie była cela, to było coś tylko takie, nad głową mieli dach i nic więcej. I wtedy otwiera tą kartkę, już wyschła, bierze latarkę i zaczyna czytać. I co zaczyna czytać? Wiemy zaś, że tym, którzy miłują Boga, wszystko służy ku dobremu. A trochę później czyta. Co więc na to powiemy? Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? I dalej czyta. Kto nas odłączy od miłości Chrystusa? Czy utrapienie, czy ucisk, prześladowanie, głód, nagość, niebezpieczeństwa, czy miecz? Jak jest napisane, z powodu Ciebie zabijają nas przez cały dzień, uważają nas za owce na rzeź. Ale w tym wszystkim w pełni zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. Jestem bowiem przekonany, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce, ani to, co wysoko, ani to, co głęboko, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Rano tego dnia ten hen mówił, dosyć, Bóg nie ma Boga, a wieczorem czyta te słowa. I mówi, to było coś niesamowitego. On mówi, Bóg mnie kocha. I nic, co tutaj się dzieje, nie jest w stanie odłączyć mnie od miłości Chrystusowej. Wiecie, co zrobił następnego dnia? Następnego dnia przyszedł do tych tam szefów tego obozu, w którym był i mówi, ja chcę czyścić latrynę dzisiaj znowu. Bo był pewien, że znowu znajdzie następną kartkę. I mówi, przez wiele dni tak robił i w końcu zebrał całkiem pokaźną część Nowego Testamentu. A to dlatego, że któryś tam tych komendantów miał ten Nowy Testament i po prostu go używał jako papieru toaletowego. Ale najważniejsze było to, że Hank usłyszał, Bóg mnie kocha i nic nie jest w stanie odłączyć mnie od miłości Chrystusowej. To sprawiło, że jego życie zaczęło w tym obozie wyglądać inaczej. Bóg mnie kocha. Gdy Paweł powiada, że mamy żyć w harmonii, harmonii duszy, to nie znaczy, że jednakowo myśleć, ale nasze myśli mają być ze sobą w harmonii. To nie znaczy, że jednakowo odczuwać, ale nasze odczucia mają być w harmonii. Mamy też podejmować czasami różne decyzje, ale to ma być w harmonii, nie ma być skutliwości i tak dalej. Jedynym sposobem na to, jedyną możliwością na to jest to, że paliwem do naszego życia, że mocą do naszego życia jest to, że Bóg mnie kocha. Jedyną możliwością dla Ciebie i dla mnie jest to, że Bóg nas tak umiłował, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Że dał Syn swojego Syna na okup za wielu. Amen? Amen. Na pewno jesteście ciekawi, co się stało z Henkiem. To nie powinno się mówić K na końcu. To co się z nim stało później? Co się wydarzyło w jego życiu? Po jakimś czasie w końcu został zwolniony z tego obozu. Razem z nim tam cała grupa ludzi I razem z tą grupą ludzi, to była ich prawie, była ich 50, postanowili, że oni uciekną z Wietnamu Południowego. I zaczęli tam przeprowadzać różne działalności, żeby zdobyć łódź i żeby tą łodzią później popłynąć do Tajlandii. I już mieli wszystko, wszystko uzgodnione, wszystko zrobione. I w dniu, w którym mają wszystko, do jego domu wpada 5 żołnierzy Wietkongu, czyli tych z północy, uzbrojonych po zęby. I ci żołnierze Wietkongu mówią: słuchaj, ty chcesz uciec. Ty planujesz ucieczkę. Nie, niczego takiego, o niczym takim nie myślę. Kłamie w żywe oczy. Oni mu mówią: ty planujesz ucieczkę. Potrząsnęli nim tam, ale on mówi: nie, na pewno nie planuję. I to było w dniu, w którym byli już umówieni, że następnego dnia wsiadają na łódź i płyną do Tajlandii. I w końcu ci żołnierze wyszli i ten Heng załamał się. Mówi: skłamałem, nie powinienem tego robić. I zaczął się tak modlić, mówi: Panie Boże, jeśli poślesz ich jeszcze raz tutaj, to powiem prawdę. I w nocy, w środku nocy, następnego dnia już mają płynąć do Tajlandii. Wpada ta 5 znowu, uzbrojeni po zęby. Mówią: ty planujesz ucieczkę, ty coś robisz. I mówi tak. I z 50 innych ludzi chcemy popłynąć. I co, zabijecie nas teraz? A oni mówią: nie, my uciekamy z wami. I potem, gdy znaleźli się na morzu, okazało się, że tych 5 było doskonałymi żeglarzami. Oni potrafili tą łódź opanować, potrafili nią nawigować, potrafili nią kierować, także tylko dzięki nim dopłynęli do Tajlandii. Życie godne Ewangelii. To jest życie wiarą, to jest życie, w którym jest cierpienie, ale życie, którego paliwem jest miłość. Bóg mnie kocha, Bóg ciebie i mnie kocha i Bóg chce, żebyśmy w tę miłość też pokazali przez swoje życie innym. Będziemy się modlić, powstaniemy. Panie Boże, tak bardzo dziękujemy Ci za to, że Ty wybrałeś taki prosty sposób do tego, żeby nasze życie zmienić, żebyśmy ze śmierci przeszli do życia. Tym prostym sposobem jest wiara, Ewangelia i to, że my możemy w tej Ewangelii zupełnie zaufać, bo to jest słowo od Ciebie, słowo pochodzące od Ojca, które Syn zostawił tutaj na ziemi. Halleluja. Panie, dziękujemy Ci za to. Panie, też dziękujemy Ci za to, że mamy ten przywilej wierzyć, ale też i cierpieć. Mamy ten przywilej, aby brać krzyż swój na siebie i każdego dnia iść z Nim i Ciebie naśladować. Panie, też dziękujemy Ci bardzo za to, że możemy żyć w niesamowitej harmonii jedni z drugimi, a to dlatego, że mamy miłość, a to dlatego, że żyjemy w miłości Chrystusowej. Panie, proszę Ciebie o to, aby to Słowo zostało w nas, aby to Słowo nas karmiło, aby to Słowo nas podnosiło. W imieniu Jezusa. Amen. Amen.